się dosyć późno, umieściłem dopiero wczoraj, ale dzisiaj ktoś na studium już powiedział, jaki będzie temat dzisiejszego kazania. Tak, będziemy mówić o tym, co Biblia mówi o doskonałości dzisiaj. Chciałbym taki temat dzisiaj poruszyć. Ciekawy. Słowo doskonałość to jest ciekawe słowo, które jest mocno nadużywane dzisiaj w dzisiejszym świecie, bo ono nie oddaje dokładnie istoty tego, czym ono jest tak naprawdę. Często jest, że tak powiem, parafrazowane na słowo perfekt, prawda? Używa się słowa, że coś jest perfekt. To oczywiście jest to samo słowo. Perfekt to się wywodzi z łaciny i oznacza dokładnie to samo, co doskonale. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli dzisiaj, co Biblia mówi o doskonałości, co Słowo Boże przedstawia jako doskonałość. Nie ma tego wbrew pozorom dużo, oczywiście zawężymy to do Nowego Testamentu dzisiaj, nie ma tego bardzo dużo, Bóg nie był tak, znaczy jest kilkanaście fragmentów, które odnoszą się do doskonałości, ja wybrałem kilka z nich, takich najbardziej, że tak powiem, odnoszących się właśnie do tematu. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim dojdziemy do samego studium biblijnego, chciałbym tradycyjnie odwołać się do tego, czym to słowo w ogóle jest w dzisiejszym naszym tutaj właśnie potocznym nazewnictwie. Pozwolę sobie przeczytać, bo to tak encyklopedycznie. Jest to stan lub efekt w swojej istocie bezbłędny, bezproblemowy, całkowicie zadbany i dopracowany w każdym szczególe nienaganny. Używany oczywiście w wielu dziedzinach przyrodniczych, technicznych. Należy, właśnie, i tu jest ciekawa informacja, należy do pojęć, których znaczenie potoczne jest inne od właściwego sensu. Nawet ta definicja językowa o tym mówi, że to słowo tak naprawdę nie wyczerpuje możliwości tego słowa, jest nadużywane, prawda? Znaczenie jest inne od właściwego sensu, jest trochę przearanżowane na potrzeby językowe. Słowo doskonałość jest spolszoną wersją oczywiście łacińskiego perfecto, czyli perfectus. W swym dosłownym znaczeniu określa dokonanie, wykończenie. Dzieło dokończone nie powinno posiadać braków, powinno być pełnym. I co ciekawe, znalazłem tę informację, że może ten człowiek niespecjalnie kochał protestantów, bo był to Piotr Skarga, jak wiemy. Nie był miłośnikiem protestantyzmu, ale powiedział ciekawe słowa, napisał w swoich tych opracowaniach. Użył słowa doskonalstwo, bo kiedyś takiego słowa się w dawnym języku polskim określało i napisał, że Jezus jest wzorem tego doskonalstwa. No i to dokładnie wyczerpuje temat mojego kazania dzisiaj. Zresztą akurat Piotrowi Skardze się udało tutaj trafić w dziesiątkę w tym temacie, bo rzeczywiście Jezus jest wzorem doskonałości. To prawda, jest absolutnym wzorem doskonałości, do czego zaraz dojdziemy. W greckim znaczeniu, podobnie jak i obecnie w polskim, oznaczało to, że to słowo doskonałe właśnie jest to coś zupełnego, zawierającego wszystkie należne części, a także coś, co po prostu osiągnęło swój cel. Coś, co doszło do mety, krótko mówiąc, tak? Określano tym również jako parafrazowane jako harmonijność, budowę według jednej właściwej zasady, zgodność i prostota. I tak sobie pomyślałem, że to są właśnie atrybuty też, które odnoszą się właśnie do Jezusa Chrystusa, prawda? Harmonijność, prawda? Pełnia zasad, zgodność, prostota, prawda? Odnoszące się do samego Boga, prawda? Ciekawe. I właśnie w Nowym Testamencie, ono przynajmniej tak w tym słowie teleios, greckim występuje około 18 razy. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się właśnie fragmentom, które odnoszą się do doskonałości. Dla mnie zawsze takim najbardziej znanym fragmentem był oczywiście ten fragment, kiedy Paweł się odnosi do doskonałości, apostoł Paweł, prawda, w pierwszym liście do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment. Ludzie często patrzą na ten fragment z punktu widzenia darów Ducha Świętego, a ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na niego dzisiaj z punktu doskonałości, czyli trochę w innym spojrzeniu. Nie skupiali się teraz na darach Ducha, bo to by mogło trochę nas tutaj czasowo ograniczyć. Natomiast chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli. Pierwszy jest do Koryntian, 13 rozdział, właśnie pod kątem doskonałości. Fragment od wersetu 8. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeżeli wiedza w niwecz się obróci. Cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Oczywiście ten fragment ma różne teorie, że ta doskonałość jest Słowem Bożym. Ja tutaj nie chcę, bo Słowo Boże też jest doskonałością, do czego zaraz dojdziemy, więc to teorie akurat się nie wykluczają w tym momencie. Moje osobiste zdanie, wydaje mi się, że ta doskonałość jest jednak spotkaniem z Bogiem. I samo to stwierdzenie, że Paweł mówi twarzą w twarz, kiedy się spotkam, prawda, odnosi się do czasu, kiedy staniemy przed Bogiem i rzeczywiście ma to sens, wtedy poznamy tak, jak jesteśmy, mamy być poznani, tak? Tutaj jest napisane, zobaczcie, teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. I to zawsze, już chyba nawet na naszych grupach mówiłem, że Paweł odnosi tutaj przykład do zwierciadła, prawda? To w dawnych czasach, w czasach Jezusa Chrystusa nie było takich luster, jakie mamy dzisiaj, tylko ludzie się przeglądali w kawałkach metalu, wyszlifowanych po prostu bardzo, bardzo porządnie, więc one rzeczywiście odbijały, pokazywały człowieka, ale to nie był doskonały obraz 1:1, tak jak dzisiaj widzimy. Trudno nam to sobie wyobrazić w dzisiejszym świecie, kiedy mamy filmy, mamy tak technicznie rozwiązane możliwości, prawda? Ale to był widoczny, zresztą możecie pójść do muzeum i zobaczyć, jak te rzymskie zwierciadła wyglądały, czy w Izraelu, czy w Rzymie, prawda? One rzeczywiście były zwierciadłami, ale nie oddawały tej całkowicie dokładnej struktury człowieka. Nie widzieliśmy tego, tak jak widzimy dzisiaj w lustrze. I Paweł tutaj o tym mówi, że przeglądam się niby jak w zwierciadle, prawda, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. I to niesamowite jest, że to jest oczywiście prawda, bo dzisiaj nasze poznanie faktycznie jest cząstkowe. Mimo, że mamy Słowo Boże, ale na wiele rzeczy nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć, prawda, nie potrafimy zrozumieć wielu rzeczy, tak jak dzisiaj mówiliśmy na grupie. Jest wiele przykładów, nie potrafimy zrozumieć odwieczności Boga. Nie da się tego uzasadnić ani teologicznie, ani naukowo. Po prostu człowiek nie jest w stanie swoim ograniczonym umysłem dzisiaj zrozumieć, jak to jest możliwe, prawda? Jak jest możliwe, że Bóg jest odwieczny, że Bóg nigdy się nie narodził, prawda? Że Bóg nie ma początku. Nie możemy zrozumieć Trójcy tak naprawdę do końca. Pomimo, że ją definiujemy, prawda? Pomimo, że wiemy, że to jest trójjedyny Bóg, ale nasz ludzki rozum też nie jest w stanie, ograniczony rozum, nie jest w stanie tego wszystkiego tak naprawdę pojąć. Nie możemy chociażby wszechobecności Boga też pojąć, prawda? Jak Bóg może być wszędzie, w jednym czasie, prawda? I znać wszystkie myśli każdego człowieka. A tak jest. Zna każdy włos każdego człowieka, Słowo Boże mówi. I to dla nas, znowu dla ludzkiego rozumu, jest trudne do zrozumienia. Jest niewytłumaczalne. Jest naukowo niewytłumaczalne, jest teologicznie niewytłumaczalne, bo po prostu przewyższa nasze ograniczone możliwości. Ale Paweł mówi, że przyjdzie taki czas, że zrozumiemy to. Że staniemy przed Bogiem i Bóg da nam to zrozumieć, da nam to pojąć, na czym to wszystko polega. Da nam, krótko mówiąc, myśleć tak, jak On myśli, można powiedzieć, prawda? Minie ten czas ograniczenia, prawda? I tu nie odnosi się to tylko do darów Ducha Świętego, żeby to było jasne, do wszystkiego, co jest na świecie, prawda? To wszystko jest ograniczone. Nasza wiedza właśnie, nasze możliwości, to wszystko jest cząstkowe, prawda? Ale Bóg mówi, że to wszystko przeminie, nastanie doskonałość, przyjdzie czas doskonałości. I co do tego chyba nie mamy wątpliwości, że będzie to czas doskonałości, prawda? Że będzie to czas, kiedy, wspaniały czas, kiedy nie będzie żadnej niedoskonałości, kiedy nie będzie niczego, co ma jakąkolwiek, prawda, jak w tych definicjach czytamy, skazę niedopełnienia. Wszystko będzie dopełnione i my będziemy dopełnieni i czas będzie dopełniony, wszystko będzie dopełnione, stan pełnej doskonałości. To jest też niesamowite, że Biblia obiecuje nam, że nastanie taki czas pełnej doskonałości. Kolejny fragment, który chciałbym, żebyśmy otworzyli, znajduje się w Ewangelii Mateusza i są to słowa samego Pana Jezusa. Mateusz 5 rozdział. Pan Jezus mówi tutaj oczywiście wiele różnych prawd ludziom, ale mówi między innymi takie słowa: bądźcie wy tędy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. No i to słowo może rodzić pewne problemy, prawda? Bądźcie wy tędy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. No jak to jest możliwe? Czy ktoś z nas tutaj na tej sali może być taki jak Bóg? Nie, to jest absolutnie niemożliwe. A Jezus to mówi, prawda? Bądźcie wy tędy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest, tak? Zachęca nas do tego, czy nawet nakazuje nam to, żebyśmy dążyli do tego, żebyśmy byli doskonali jak Bóg, prawda? Można przeczytać z tego fragmentu. Ale kiedy patrzymy też na odniesienie w różnych fragmentach, zaraz będziemy patrzyli na odniesienie doskonałości w stosunku do człowieka, to widzimy, że to jest niestety proces, prawda? Ponieważ no, to jest oczywiste. Patrząc na kontekst całej Biblii, wiemy, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj być doskonali. Żaden z nas tutaj na tej sali, a tym bardziej tak jak Bóg, prawda? To zresztą zaprzeczałoby sensu Słowa Bożego, prawda? Bo Słowo Boże mówi, że nikt nie może być tak jak Bóg. Nikt nie może mieć tej chwały, którą Bóg ma, prawda? A tu jednak Jezus mówi, bądźcie doskonali. Bądźcie doskonali, ale patrząc, mówię znowu na kontekst Słowa Bożego, można to powiedzieć, stawajcie się doskonali. Stawajcie się doskonali tak, jak wasz Ojciec jest doskonały. Dążcie do tego, żeby być doskonałymi, prawda? Starajcie się usilnie do tego, żebyście, wasza postawa była doskonała. A więc dążenie i upodabnianie się. I wiecie, tak mi przyszedł taki przykład bardzo prosty, kiedy człowiek wyjeżdża za granicę, niektórzy z nas o tym coś wiedzą, prawda, na dłuższy czas do pracy, różnie ludzie podchodzą do tego, to się nazywa asymilacja, prawda, ale większość Polaków nie ma z tym problemu, żeby upodobnić się do społeczeństwa, prawda, żeby łatwiej się żyje wtedy. Nie tylko nauczyć się języka, ale funkcjonować tak jak to społeczeństwo. Ja znam wiele takich przykładów, w Szwecji na przykład, wielu znajomych mam, którzy funkcjonują tak jak Szwedzi już w tym społeczeństwie. Nawet ciężko ich rozpoznać, mają już akcent podobny, ale nawet i zachowanie, i styl bycia, prawda, styl mówienia jest charakterystyczny do tego narodu. I tego da się nauczyć tego. To nie jest tak, że człowiek nie ma takich możliwości adaptacyjnych, bo ma takie możliwości adaptacyjne, że może pojechać do nowego środowiska i to jest jego, często to wynika z jego chęci. Jedni chcą to robić, inni nie chcą tego robić. To jest też dobry przykład, prawda? Są środowiska, które nie chcą tego robić, bo to jest, wymaga wysiłku często. Wymaga tego, żeby nauczyć się dobrze języka, wymaga tego, żeby dostosować się do tego społeczeństwa, nie oddzielać się, prawda, nie robić żadnych barier, ale starać się funkcjonować tak jak społeczeństwo i to nie jest proste często. To wymaga ludzkiego wysiłku. I wiecie, na gruncie duchowym jest podobnie, myślę. To też wymaga wysiłku, żeby upodabniać się do Boga, żeby upodabniać się do Bożej doskonałości. To też nie jest nasz naturalny, że tak powiem, egzystencjalny narzędzie takie, żeby upodabniać się. To wymaga wysiłku, wymaga trudu, wymaga oczywiście z Bożej łaski i dzięki Bożej mocy możemy to robić, tak? Ale to nie znaczy, że nic nie musimy robić, tak? I Jezus zachęca nas, dążcie do tego, żebyście byli doskonali. To jest wasze zadanie też, żebyście byli świadectwem doskonałości, właśnie tak odbiciem Bożej doskonałości tutaj na ziemi. Nigdy nam się tego nie uda osiągnąć, tak jak powiedziałem, w 100%, tak? Bo jesteśmy grzesznymi ludźmi, ale możemy do tego dążyć, prawda? I mamy do tego narzędzia przede wszystkim. Zostaliśmy wyposażeni do tego w narzędzia, prawda? Mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, tak jak dzisiaj mówiliśmy na grupie. Mamy narzędzia, nie możemy powiedzieć, że Bóg nie wyposażył nas w narzędzia do tego, żeby dążyć do tej doskonałości. Nie możemy się szukać wymówek, prawda? Bo mamy narzędzia, żeby stawać się doskonałymi coraz bardziej. I Jezus właśnie o tym tutaj mówi. Bądźcie doskonali jak wasz Ojciec, prawda? Jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kolejny fragment z listu z apostoła Pawła, listu do Efezjan. Chciałbym, żebyśmy otworzyli. List do Efezjan. Rozdział 4. Przeczytamy od wersetu 11. 4 rozdział od wersetu 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Ja zanim przejdę do meritum tutaj tego fragmentu, to tylko przeczytam jeszcze raz ten fragment z Biblii Gdańskiej, bo on troszeczkę inaczej brzmi w Biblii Gdańskiej. Wczoraj zauważyłem to, tak, nawet z ciekawości. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Nie do męskiej doskonałości, tylko w męża doskonałego. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa, tak? Jakby w ciele Jezusa Chrystusa, który jest wzorem właśnie tej doskonałości, tak jak powiedzieliśmy, prawda? Żebyśmy wszyscy się zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. To tłumaczenie bardziej mi się podoba tutaj. Ale to też nie jest meritum tego, co chcę powiedzieć tutaj. Krótko mówiąc, Bóg ustanowił pewne służby w Kościele, prawda? Ustanowił takie służby, takie i jeszcze inne, prawda? I oczywiście tutaj pisze, po co zostało to ustanowione, tak? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, tak? To jest pierwszy cel, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, czy też w tak jak przeczytaliśmy tutaj, w męża doskonałego, tak? To jest nasz cel, jakby. Naszym celem jest, krótko mówiąc, upodabniać się do Jezusa Chrystusa, tak? Właśnie w tej Jego wspaniałej doskonałości. To jest cel, między innymi cel postawiony Kościołowi, tak? Żeby dążyć do tego, żeby upodabniać się do tego, który jest doskonały. Który, tak jak Piotr Skarga powiedział, który jest wzorem doskonałości właśnie, tak? Który jest wzorem doskonałości. Jest to jeden z celów właśnie postawionych także Kościołowi. Żeby upodabniać się do doskonałego wzoru. List do Kolosan. List do Kolosan, 4 rozdział. I werset 12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. No właśnie, i tu jest fragment, który pokazuje, że to jest jeden też z naszych celów jako Bożych dzieci. Jaki jest tutaj cel postawiony dla nas? Widzicie tutaj, o czym mówi Epafras? O co on się modli? Epafras się modli o to, aby inni, jego bracia i siostry, byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Tak? Czyli naszym, do tego, do czego jesteśmy zobowiązani, to nie tylko samemu dążyć do doskonałości, ale jeszcze prosić Boga, modlić się, wstawiać się za innymi, żeby i oni dążyli do doskonałości, prawda? Czyli Epafras jest przykładem tego, że mamy rzeczywiście walczyć o innych, żeby oni stawali się coraz bardziej doskonali, prawda? Coraz bardziej upodabniali się do Jezusa Chrystusa. Aby byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. O wytrwałość też w tym, prawda? O wytrwałość w tym procesie. Doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. A jest to nasz przywilej, ale jest to też taka zachęta, napomnienie właśnie, żeby nie tylko dbać o swoje dążenie do upodobniania się do Chrystusa, ale też o innych. Naszych braci, naszych bliskich, o których możemy się modlić właśnie w tym zakresie, w tym celu, tak? Aby modlić się o to, aby byli doskonali. Aby byli doskonali, tak jak cytując tutaj Epafrasa, tak? Aby dążyli do tej doskonałości. Jakub. Jakub, tu jest dużo mądrości różnych. Też na temat ten, o którym dzisiaj mówimy. Ale oczywiście Jakub, 1 rozdział. List Jakuba, 1 rozdział, werset od 22, werset od 22. I czytamy takie słowa. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. No właśnie, i tutaj oczywiście to, co powiedzieliśmy na początku, jest powiedziane, że Słowo Boże jest doskonałe, prawda? O czym doskonale wiemy. O czym doskonale wiemy, z czego doskonale sobie zdajemy sprawę. Ale Jakub pisze, kto zajrzał w ten doskonały zakon wolności, ale i trwa w nim, prawda? Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. A więc mówi, że Słowo Boże tym samym jest doskonałe, ono i tak samo w sobie jest doskonałe, ale ma tą doskonałą moc wtedy, kiedy nie jesteśmy tylko słuchaczami, prawda? Ale kiedy jesteśmy wykonawcami. Na to kładzie nacisk tutaj Jakub. Natomiast ten fragment pokazuje, że Słowo Boże samo w sobie jest doskonałe, prawda? Samo w sobie jest już doskonałe. Natomiast osiąga to ten rezultat doskonałości, kiedy człowiek nim trwa. Kiedy człowiek po prostu nie jest tylko takim widzem, prawda? Czy tam, jak pisze tutaj, kiedy patrzy na odbicie, prawda? I zapomina, ale kiedy trwa w nim. To nie jest proste akurat, prawda? Myślę, że to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki właśnie, tak jak dzisiaj mówiliśmy, mocy Ducha Świętego. Żeby Słowo Boże w nas trwało. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, jak zawsze mówiłem. Kiedyś w dawnych czasach myślę, że ludzie mieli większą zdolność przyswajania i zapamiętywania treści. Dzisiaj po prostu żyjemy w takim świecie, gdzie mamy miliony, tysiące bombardujących nas różnych informacji, treści i człowiek nie przywiązuje uwagi do tego, żeby zapamiętywać to, prawda? Żeby to trwało w nim. Wiadomo, przelatuje tak jak wiatr, prawda, to wszystko. I to, co czytamy, co słuchamy, rzadko niewiele w nas zostaje, ale rzeczywiście Słowo Boże dzięki mocy Ducha Świętego może, a nawet powinno zostawać w nas, prawda, i żyć w nas i obfitować, prawda, i wtedy jest rzeczywiście tym dziełem w pełni doskonałym, tak jak pisze Jakub. Wtedy osiąga ten cel doskonałości w człowieku. Już mało nam zostało fragmentów. Jeszcze dwa wersety chciałem otworzyć. Rzymian, 12 rozdział, list do Rzymian. Trochę dzisiaj pracujemy tutaj z Biblią, ale chciałem pokazać taki pewien obraz tej doskonałości, jaki przedstawia nam Słowo Boże właśnie. List do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział, werset od pierwszego wersetu. Wzywam was tędy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. No właśnie, i tutaj ta doskonałość odnosi się do woli Bożej, prawda? Czytamy. Abyśmy, jeszcze raz przeczytam, nie upodabniali się do tego świata, ale przemieniali przez odnowienie umysłu swego, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli wola Boża jest doskonała, prawda? Wola Boża jest doskonała zawsze. Nie ma co do tego wątpliwości. Bóg to, co daje, Bóg to, co oferuje, Bóg to, co daje człowiekowi, jest doskonałe. I teraz tutaj ciekawa rzecz, że człowiek wierzący ma umieć rozróżnić, tak? Zobaczcie, abyście umieli rozróżnić, to jest napisane. Czyli co jest tą doskonałą wolą Bożą dla naszego życia, w naszej sytuacji, prawda? A więc to nie jest niemożliwe, prawda? To nie jest niemożliwe. Czasami ludzie mówią, o, ja nie umiem rozpoznać woli Bożej właśnie dla mojej sytuacji, tej doskonałej właśnie Bożej woli. Ale Słowo Boże mówi, że to jest możliwe. Tak? I taka sytuacja jest możliwa, prawda? Mamy nie upodabniać się do tego świata, ale przemieniać przez odnowienie umysłu swego, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I to znowu odwołam się do Biblii Gdańskiej tutaj. Biblia Gdańska często jest moją inspiracją. Oczywiście lepsze czasami według mnie akurat słowa określają pewne definicje, bo tam jest przetłumaczone, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, abyście doświadczyli. I to słowo w pełni mi tutaj, że tak powiem, pasuje, dlatego że człowiek nabywa pewnych zdolności rozróżniania rzeczy przez doświadczenie. To rzeczywiście pokrywa się z ogólną zasadą funkcjonowania człowieka, prawda? Student, który chociaż jest najlepiej wykształcony, prawda? Ma najlepszą szkołę, najlepszą specjalizację. Kiedy idzie do pracy, to nigdy nie wygra z człowiekiem, który ma bogate doświadczenia w tym stanowisku, nawet jak ma gorsze wykształcenie, prawda? Ale będzie potrzebował czasu, żeby wdrożyć się do tej pracy, żeby zrozumieć mechanizmy, działanie, prawda, pewnych rzeczy. I ta szkoła oczywiście pomoże mu w tym, ale nie będzie miał równego startu z człowiekiem, który ma już doświadczenie, bogate doświadczenie za sobą, prawda? I umie poradzić sobie z pewnymi obowiązkami. I właśnie ostatnio u mnie w pracy żegnaliśmy moją koleżankę, z którą pracuję, żegnaliśmy w czwartek. Odchodzi na emeryturę jutro, czy jutro ostatni dzień jest. I właśnie szef, kiedy spotkaliśmy się na takim spotkaniu, powiedział, że to nie jest prawdą, że każdego człowieka można zastąpić. Taka jest ogólnie opinia ostatnio, że żyjemy w czasach, kiedy każdego człowieka można zastąpić, prawda? I to świecki człowiek powiedział, mówi, nie, to nieprawda jest, to jest nieprawda, to, co na twoim przykładzie, mówi do tej Hani, na twoim przykładzie widać, że to nie jest prawda, bo ciebie nie da się zastąpić innym człowiekiem. I ona ma bardzo bogate doświadczenie, pracuje naprawdę dużo lat i większość rzeczy ma w głowie, których nie da się przekazać nawet w podręcznikach, przekazania tej nie da się przekazać pewnych informacji. Po prostu to jest doświadczenie. I wiecie, podobna analogia jest w relacji człowieka z Bogiem. Tak? Kiedy człowiek długo żyje z Bogiem, prawda, i ma dobrą relację z Bogiem, opartą na zdrowych zasadach, to myślę, jestem w stanie powiedzieć to, że nie ma problemu z rozróżnieniem tej doskonałej Bożej woli. I to są lata doświadczenia. To też nie przychodzi nagle, prawda? Człowiek, który się nawraca, też inaczej, ma inną, oczywiście, nie podważam, że gorszą, ale jednak czas, kiedy poznajemy Boga, prawda? Kiedy uczymy się Boga, kiedy rozumiemy Boga, nie jest bez znaczenia w tym przypadku. I człowiek, który ma doświadczenie życia z Bogiem, podobnie jak w małżeństwie zresztą, prawda? Im dłużej żyjemy w tym małżeństwie, tym lepiej znamy tą drugą osobę. Podobnie jest z Bogiem. Im dłużej chodzimy z Bogiem, tym bardziej jesteśmy w stanie widzieć Jego wolę dla naszego życia. I tutaj właśnie apostoł Paweł o tym mówi, prawda? Że abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra. Która jest wola Boża dobra. Zachęca nas, abyśmy doświadczali, prawda? Abyśmy uczyli się tego, czym jest ta doskonała Boża wola dla naszego życia. I ostatni fragment, który chyba taki kluczowy, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali, to jest właśnie to, jak stawać się doskonałym, jak dążyć do tej doskonałości. I odpowiedział na te słowa Jezus Chrystus. Powiedział pewnemu człowiekowi, wróćmy do Ewangelii Mateusza, do 19 rozdziału. I 19 rozdział Ewangelii Mateusza przeczytamy od wersetu 20. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przez... albo że wcześniej. Może od tego 20, bo już nie mam czasu, że całej historii tutaj czytać. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. O dwóch rzeczach mu Jezus powiedział. Młodzieniec się go zapytał, co mam robić, krótko mówiąc, żeby stawać się doskonałym, tak? W cudzysłowie, prawda? Bo tutaj nie czytam tego pytania, ale Jezus mu odpowiadał, jeżeli chcesz być doskonały, tak? Odpowiada mu na jego pytanie w ten sposób. Jeżeli chcesz być doskonały, dwie rzeczy musisz zrobić. Idź i sprzedaj, tak? Co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Wiecie, to jest taka nauka dla nas. Czy znaczy tutaj, że wszyscy mamy teraz posprzedawać wszystko i rozdać ubogim? Nie, oczywiście, że nie. Patrząc na cały kontekst Biblii, wiemy, że doskonale nie o to chodzi Jezusowi. Myślę, że Jezus doskonale wie, z czym, że są jakieś rzeczy w naszym życiu, które muszą być zamknięte, tak? Są jakieś rzeczy, które musimy mieć załatwione. Czy były takie rzeczy, które musieliśmy zamknąć? To był ten pierwszy etap dążenia tej doskonałości, o której Jezus mówi. Pierwszy etap, zamknij to, co jest niewłaściwe, tak? Co jeszcze jest niewłaściwe, co potrzebuje zamknięcia. I ten pierwszy proces jest możliwy do całkowitego zrealizowania, prawda? Zamknięcie rzeczy, które nas oddzielają od Boga, czy też które nas ciągną, nie wiem, do świata, prawda? Ten młodzieniec miał problem z pieniędzmi, prawda? Miał problem z bogactwem. I to był jego problem. Każdy człowiek ma prawdopodobnie inny problem. Może podobny, ale często inny, prawda? Często inne rzeczy go odciągają od Boga. Jezus mówi, to jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, jeżeli chcesz stawać się doskonałym. Od tego trzeba zacząć. To jest punkt wyjścia. Musisz zamknąć rzeczy, które są jeszcze nieuregulowane. Ale jest drugi etap, którego już się nie da osiągnąć w 100%, ale mamy do niego dążyć, tak? Przyjdź i naśladuj mnie. Tak? To wszystko. Zobaczcie, Jezus nie tworzy tutaj teologii czy doktryny jakiejś wielkiej. Mówi, najpierw zrób jedno, zamknij wszystkie rzeczy, które odciągają się ode mnie, a później przyjdź i po prostu naśladuj mnie. I po prostu upodabniaj się do mnie. I to jest, zobaczcie, cały kontekst tego, co czytaliśmy wcześniej. Upodabnianie się do Jezusa Chrystusa. Znowu, nigdy nie upodobnimy się w 100%, tak? Bo to jest niemożliwe. bo nie jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy aniołami, prawda? Jesteśmy istotami ziemskimi, które niestety są grzeszne, ale nie zmienia to faktu, że Jezus mówi: upodabniajcie się do mnie. To jest wasza robota, krótko mówiąc, tak? Ja wam znowu daję narzędzia, daję wam moc Ducha Świętego do tego, daję wam moje słowo, tak? Ale wy, jeżeli chcecie stawać się doskonałymi, upodabniajcie się do mnie. I zamknijcie rzeczy, które oddzielają was ode mnie. I słuchajcie, temat doskonałości, oczywiście to nie jest wyczerpany temat doskonałości. Ja poruszyłem tylko kilka z tych 18 fragmentów, które wczoraj czytałem. Ale ono przedstawia nam pewien obraz. Pokazuje nam, że oczywiście nie staniemy się jak Bóg, ale mamy moc, mamy Ducha Świętego, który nam pozwala stawać się bardziej doskonałymi, bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa, tak? I po drugie, mamy pewien obowiązek, bo to jest pewien obowiązek przekazany nam przez apostoła Pawła w tym przypadku w Słowie Bożym, żeby modlić się o to właśnie, o to dążenie do doskonałości za innych, za naszych bliskich, za naszych braci, za nasze siostry, to jest Boże, że to jest też, to ma być też tematem naszej modlitwy do Boga. To ma nie być nam obojętne, tak? Tak jak Epafras, zobaczcie, on mówi, że on to nie była tylko modlitwa, że on się pomodlił, on walczył w tej modlitwie, tak? Jest napisane, że on walczył w tych modlitwach, on prosił rzeczywiście pewnie na kolanach wiele godzin dziennie Boga, prawda? Walczył o właśnie między innymi o to, aby bracia, aby siostry stawały się doskonałymi, żeby trwały, żeby umiały wytrwać też w tej doskonałości, prawda? Więc to jest też pewną, to jest ta druga rzecz, która myślę tutaj jest, trzeba pamiętać, tak? Nie tylko samemu o sobie myśleć, ale też myśleć o innych, naszych braciach i siostrach. I wspaniałym jest, słuchajcie, że tak jak powiedzieliśmy sobie, dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy właśnie Duch Święty jest dostępny dla każdego człowieka. Kiedy jest na wyciągnięcie ręki, kiedy Bóg mówi, że każdy, kto prosi o Niego, dostanie Go, prawda? Jest to moc, która rzeczywiście pozwala nam w tym dziele rozwijać, prawda, się, bo sami z siebie nic nie możemy, tak jak dzisiaj ktoś na grupie powiedział, nic nie możemy, palcem nie możemy ruszyć, prawda, sami z siebie jako ludzie, ale dzięki mocy Ducha Świętego rzeczywiście mamy moc do tego, żeby stawać się coraz bardziej doskonałymi, coraz bardziej upodabniać się do Jezusa Chrystusa.